Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Bogumiła Wrosiło, dobry wieczór, witam w Radiowym Klubie Rodzica. Dziś u nas kaski, foteliki, podstawki, jazda motorem i kładem, czyli o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży na drodze i w podróży, zwłaszcza jeśli chodzi o ten sezon wiosenno-letni. Marzyciel z okolic Szubina, podopieczny bydgoskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie, cierpi na zanik mięśni. Wiadomość o możliwości spełnienia jego marzenia sprawiła, że chłopak zaczyna samodzielnie siadać i ma ogromną motywację do ćwiczeń i rehabilitacji, ale wciąż brakuje pieniędzy na spełnienie jego marzenia. W cyklu Tacy Sami powrócimy do ostatnich igrzysk paraolimpijskich, ale spotkamy się także z organizatorem majowej paraolimpiady w Toruniu. To wszystko dziś u nas do 21:00. Bogumiła Wrosiło, zapraszam.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Witam bardzo serdecznie aspiranta Remigiusza Rakowskiego i starszego aspiranta Roberta Szablewskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry.
Mamy nadzieję, że ta wiosna na dobre już do nas powraca. No to jest też czas. Rolki, deskorolki, rowery. Czy w Polsce jest obowiązek noszenia kasków, jeśli chodzi o rower, deskorolkę i rolki?
Nie ma obowiązku, aby taka osoba nosiła kask, aczkolwiek bardzo do tego zachęcamy, ponieważ jeżeli dojdzie do wypadku, skutki mogą być niewspółmierne do tego naszego czynu. Dlatego bardzo zachęcamy, aby wszyscy rowerzyści, albo przynajmniej większość, a już na pewno dzieci, jeździły w kaskach.
Jak obserwujecie na przestrzeni lat już, powiedzmy, bo te kaski się robią modne i coraz więcej osób na szczęście w nich jeździ. Jak obserwujecie, rzeczywiście tak jest, że rodzice pamiętają o tym, żeby dzieciaki na rowerze, na deskorolce, czy tam na przykład na rolkach jeździły w kasku?
Rzeczywiście, że w przeciągu ostatnich kilku lat tak naprawdę ta liczba osób, dzieci, bo nie tylko dzieci, bo osoby dorosłe także, no zwiększyła się, to znaczy się zwiększyła. Widzimy tą popularność rzeczywiście tych kasków. Nie wiem, czy to rzeczywiście jakaś tam świadomość ludzka rzeczywiście jest coraz większa, tak? Czy media robią też? Patrzymy na zdarzenia, jakie się odbywają, jakie są skutki tych zdarzeń bez tych urządzeń rzeczywiście.
Bez kasków.
Nie oszukujmy się, na pewno taki kask pomaga przy upadku. Jeżeli uderzamy głową w krawężnik gdzieś, w 100% te kaski na pewno ratują może nie zupełnie zdrowie, ale życie na pewno.
No i kaski odpowiednio muszą być też dobrane do rozmiaru głowy i też nie za ciasno tutaj właśnie. Czy ciasno musi być tu pod brodą dziecka?
Oczywiście, każdy kask musi być dostosowany do dziecka. Kask musi być w miarę ciasno, aczkolwiek też nie może upinać, także musi być taki złoty środek zachowany. Ale tutaj co cieszy, tutaj też mój przedmówca powiedział, że tutaj nastaje taka moda do tego, żebyśmy jeździli w kaskach. Ja może tak powiem z własnego doświadczenia. Pamiętam, jak zaczynałem jeździć z moją córką na rowerze, czy w Myślęcinku, czy w innym parku, zawsze zakładałem kask dziecku i ta córka narzekała, że niewygodnie, że niemodnie i tak dalej. A teraz, kiedy już ma 10 lat, 12,
bez kasku,
sama nawet go zakłada i nie muszę o tym przypominać.
Są teraz piękne kaski, że nikt nie powie, że niemodne.
Dokładnie, także nawet te kaski idą z modą.
Dokładnie. I jeżeli jesteśmy już, jeździmy rowerem, to przy okazji zapytam panów, jak wygląda sytuacja z przewożeniem dziecka rowerem, kiedy to osoba dorosła jedzie rowerem, a z tyłu bądź z przodu ma specjalny fotelik dla malucha. Czy tutaj są jakieś przepisy, które to regulują?
Przepisy mówią tak, że możemy przewozić takie dziecko na...
Z tyłu czy z przodu?
I są takie foteliki, które są do przewożenia dzieci z tyłu i również z przodu. Taki fotelik musi być zamontowany zgodnie z instrukcją, także dopuszcza się i z przodu, i z tyłu. Coraz bardziej modne są również tak zwane wózki rowerowe, gdzie za danym rodzicem jedzie na przykład dziecko w takim wózku rowerowym też.
Bezpieczne?
Bo zdania są podzielone.
Takie z pasami, tak?
Taka przyczepka.
Dziecko jest z pasami spięte.
Tak. No zdania są podzielone. No.
A panowie jako policjanci, specjaliści, jeśli chodzi o właśnie to bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
ja
jak
może
to
zacznę od tego, że zdrowego rozsądku nic nie zastąpi. Dlatego każdy rodzic wie, jak dbać o własne dzieci. Dlatego pamiętajmy o rozwadze na drodze.
Te odblaski na rowerze też dla dzieciaków?
Znaczy się używanie odblasków przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, tak, bo do nich zaliczamy osoby piesze, rowerzystów czy motocyklistów. My wręcz zachęcamy do tego, aby takie osoby korzystały z tych odblasków. Kamizelka odblaskowa czy różnego rodzaju opaski odblaskowe, one znacznie poprawiają widoczność, szczególnie w tej porze takiej wieczorowo-nocnej, bądź jeszcze wcześniej rano, kiedy słoneczko jeszcze nam nie wzeszło. Musimy sobie zdać sprawę, że najmniejszy odblask powoduje to, że my jesteśmy widoczni już nawet z odległości 150 metrów, a to już jest taka odległość, gdzie swobodnie kierowca, widząc nas, może zareagować.
O tych odblaskach nie bez powodu też mówię i panów pytam, ponieważ wiele dzieci z mniejszych miejscowości dojeżdża, czy ze wsi dojeżdża do szkoły rowerem właśnie.
Przepisy mówią na chwilę obecną, tak, że osoby piesze poza obszarem zabudowanym, jeżeli nie mamy wyznaczonych chodników, mają obowiązek korzystania z tych elementów odblaskowych.
Jak nie ma, to jest mandat?
Tak, to jest wykroczenie.
W jakiej wysokości?
Mandat wysokości 100
zł.
100 zł.
Za brak odblasków.
Tak.
Poza terenem zabudowanym,
tak. Jeśli nie ma chodnika.
Wtedy rodzic jest ukarany za to, że nie zapewnił tego odblasku dla swojej pociechy.
Dokładnie tak.
Natomiast jeśli mówimy tutaj o przepisach dotyczących rowerzystów i motocyklistów, tak, czyli tych kierujących pojazdami jednośladowymi, no tutaj przepis nie określa, czy te odblaski muszą mieć, czy nie. Zdrowy rozsądek, tak jak mówiliśmy, jak najbardziej. Tak? Ten rowerzysta o wiele bardziej też jest widoczny, posiadając tą kamizelkę, czy jakiekolwiek inne elementy odblaskowe.
Kłady i jednoślady motocykle od którego roku życia?
Jeżeli chodzi o kład lekki, czyli tak jest taki najmniejszy kład. Potocznie mówimy na to kład, aczkolwiek to jest czterokołowiec lekki, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość do jazdy z 45 km na godzinę.
Maksymalnie,
tak. Musi być ograniczona ta prędkość konstrukcyjnie. Wówczas, żeby takim pojazdem się poruszać, wystarczy już najniższe prawo jazdy kategorii AM, które można zdobyć już od 14 roku życia. Od 14 roku życia. A jeżeli chodzi o czterokołowiec już większy, to wtedy musimy mieć co najmniej kategorię B1 lub wyższą.
I
wtedy od 16 roku życia.
Jak tutaj widzicie, obserwujecie to bezpieczeństwo, jeśli chodzi o kłady, o motocyklistów?
No z tym bywa różnie. Pamiętajmy, że zdrowy rozsądek jest najważniejszy. Takim kładem też nie trudno o tragedię, ponieważ kład jest specyficznym pojazdem. Takie, jeżeli chodzi o motocykl, jeżeli ktoś wchodzi w zakręt, balansuje ciałem. W takim kładzie jest troszeczkę inaczej, także żeby jeździć...
Jesteśmy też bardziej przyzwyczajeni niż osoby, które jeżdżą kładem.
No dokładnie, no kłady to jest taka trochę nowość wchodząca tutaj na polski rynek.
Ale można się poruszać po drodze.
Tak, jak najbardziej. No oczywiście, że możemy się poruszać tym po drodze. Niemniej musimy spełnić wszystkie warunki tak jak z innym pojazdem. Tak? No musimy go ubezpieczyć, tak? Musimy go zarejestrować, tak? On musi być dopuszczony do ruchu. Wtedy jak najbardziej możemy poruszać się po drogach publicznych.
Na koniec chciałam jeszcze panów zapytać o foteliki w samochodach. Przypomnijmy te najważniejsze zasady.
Pamiętajmy, że każde urządzenie, w którym przewożone są dzieci, powinno być dostosowane do wagi i wzrostu dziecka.
Mówimy tu o fotelikach.
Innych urządzeniach, czyli też podstawkach, ponieważ urządzenie to może być fotelik lub podstawka. Są różni producenci, są różne foteliki. Jedne foteliki są na przykład do 25 kg, inne są też większe.
Czyli waga wchodzi w grę,
tak,
nie wzrost?
Jeżeli chodzi o przewożenie dzieci, to przepis mówi tak, że urządzenie ma być dostosowane do wagi i wzrostu dziecka.
Czyli patrzymy na jedno i na drugie.
Na jedno i na drugie, dokładnie.
Powinniśmy mieć napisane pewnie gdzieś na foteliku od producenta informacje.
Tak, no każdy taki fotelik posiada stosowne świadectwo homologacji, na to musimy patrzeć, zwracać uwagę.
I do tego się dostosowujemy.
Jak najbardziej.
Żeby dziecko jeździło bez urządzenia, to musi przekraczać 150 cm wzrostu. Jeżeli nie przekracza tych 150 cm wzrostu, to musi jeździć, tak jak mówiliśmy na początku, w urządzeniu, czyli albo w foteliku, albo w podstawce.
Tutaj ten wzrost 1,50 m jest decydujący. Jeżeli dziecko ma 1,50 m...
Jeżeli przekroczy 1,50 m, to wtedy już może jeździć normalnie jak osoba dorosła przy zapiętych pasach bez żadnego urządzenia.
A czy tu są jakieś zasady dotyczące z przodu, z tyłu? Czy dziecko takie, które ma 1,50 m, może jechać z przodu jako pasażer?
W każdym momencie może poruszać się na przednim fotelu, tak? Również w urządzeniu przytrzymującym.
W foteliku
albo podstawce. Tak, jak najbardziej, może. Tu jedyną rzeczą, o której musimy pamiętać, i to w szczególności u bardzo małych dzieci, gdzie sadzamy niemowlaczki tyłem do kierunku jazdy. Tu musimy szczególnie zwrócić... Jeśli z przodu. Mówimy o przednim fotelu. Mama najczęściej sadza w tym urządzeniu przytrzymującym niemowlaczka tyłem do kierunku jazdy.
Tak.
I o czym musimy pamiętać? O poduszce powietrznej. Jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera, ona obowiązkowo musi być wyłączona.
Jeżeli dziecko jedzie z przodu,
Tyłem do kierunku jazdy, tych nosidełkach.
Tak. Czy to prawda, że jeżeli wozimy dzieci, zwłaszcza te młodsze z tyłu, to najlepiej po przekątnej do kierowcy?
Znaczy chodzi o to, że jeżeli kierowca ma po przekątnej swoje dziecko, to wtedy więcej widzi. Bo jeżeli ma dziecko za sobą, no to niestety nie jest w stanie zobaczyć, czy dziecko się na przykład nie odpięło, czy się nie krztusi. Dlatego bezpieczniej rzeczywiście może jest wozić dziecko po przekątnej, ponieważ wtedy więcej widzimy.
Bardzo pięknie panom dziękuję. Bezpieczeństwo, rozwaga i
zdrowy rozsądek.
Aspirant Remigiusz Rakowski i starszy aspirant Robert Szablewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. It's
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Nie jesteśmy w stanie powiedzieć o wszystkich marzeniach marzycieli podopiecznych Fundacji Mam Marzenie, ale czasami marzyciele czekają na spełnienie marzenia bardzo długo, tracąc nadzieję. On nadziei nie traci. O szczegółach akcji dla chorego chłopaka opowiada Mateusz Biedroń z bydgoskiego oddziału Fundacji Mam Marzenie. Postaramy się również tutaj pomóc, za naszym pośrednictwem przekazać Państwu prośbę marzyciela. Ile ma lat?
W tym roku skończy 18 lat.
I choruje na?
Zanik mięśni. Ma na imię Adrian. Głównie leczony jest w domu poprzez rehabilitację, ze względu na to, że jest przykuty do łóżka i występuje problem, żeby gdzieś przejechać z nim do szpitala tylko na krótką rehabilitację. Leczony jest głównie w domu. Jest to choroba nieuleczalna, postępująca. Z czasem po prostu tych mięśni jest coraz mniej. Ubywa tkanki mięśniowej, siła mięśniowa jest coraz słabsza, Adrian jest coraz słabszy i coraz większej pomocy ze strony rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek. Ta pomoc jest coraz bardziej potrzebna.
To jest bydgoszczanin?
Z okolic Szubinę, dokładnie. Na co dzień leży.
I tak. Jest intensywnie rehabilitowany, czy jeszcze za mało? Jak wygląda ten stopień pomocy, jeśli chodzi o tę rehabilitację? Ty jesteś sam rehabilitantem w tym roku, tak, bronisz tytuł magistra, więc już możesz coś na ten temat powiedzieć.
Z tego, co wiem od innych, jedynie co się dowiedziałem, to po tym, jak poznaliśmy jego marzenie, po tym, jak on dowiedział się, że jego marzenie może być zrealizowane, dowiedziałem się m.in. od pielęgniarki, która go odwiedza, że zaczął siadać, mobilizować się do tego, żeby...
Na wózku? Usiąść i pojechać, spełnić marzenie. Tak. A co to jest za marzenie? Jakie on ma marzenie?
Jego marzeniem jest wyjechać na mecz FC Barcelony, do samej Barcelony.
Jakiś konkretny mecz? Czy już po prostu, żeby pojechać...
Po prostu, żeby być na stadionie Camp Nou.
To jest drugie marzenie?
Marzenie myślę, że można zamknąć w kwocie 5-6 tysięcy.
Do tej pory ile udało się zbierać?
Na te konkretne marzenie jeszcze nie mamy nic uzbierane. Ze względu na to, że pieniądze mamy troszeczkę poodkładane na różne inne marzenia tutaj lokalne, natomiast na jego marzenie
jeszcze nic.
Jeszcze nic się nie udało uzbierać.
A gdzie można znaleźć więcej historii, informacji na temat Adriana dla tych wszystkich, którzy chcieliby pomóc chłopakowi pojechać właśnie? To będzie bardzo trudna podróż z racji na to, że on ma zanik mięśni, więc nie wiadomo też, jak będzie wyglądał transport, ale mówisz, że jest światełko w tunelu, że może usiądzie na wózku i będzie mógł być przetransportowany.
Więcej informacji oczywiście można znaleźć na naszej stronie www.mammarzenie.org.
W zakładce
Marzyciele, oddział Bydgoszcz, tam widnieje m.in. jego marzenie, Adriana.
Ile lat już pracujesz w bydgoskim oddziale Fundacji Mam Marzenie?
Działam już prężnie od 2011 roku.
7 lat.
7 lat.
Jak oceniasz, czy z roku na rok przybywa chętnych, którzy pomagają tym marzycielom w naszym oddziale? W naszym województwie?
Myślę, że z mojego doświadczenia tak, zauważyłem, że jest coraz więcej chętnych, którzy chcą nam pomóc, chcą wspomóc naszych marzycieli.
To ostatnie takie marzenie, które udało się zrealizować, które bardzo zapamiętałeś, to co to było?
Najbardziej zapamiętuję te wyjazdowe.
Byłeś świadkiem jakiegoś?
Rocznikowo 2 lata temu minęło, jak miałem możliwość wyjechania z marzycielem do Rzymu, dokładnie do Watykanu. Marzyciel w ogóle zamarzył sobie, żeby spotkać się z papieżem Franciszkiem.
Udało się?
Udało się. Wyglądało to tak, że to było strasznie ekspresowe marzenie ze względu na czas realizacji. Mieliśmy wcześniej już jakieś pieniądze zabukowane. Kiedyś miałem możliwość poznania super genialnych ludzi, którzy pracują w Watykanie. Są Włochami.
I pomagają przy tego typu organizacji spotkań?
I wystarczyło 1-2 telefony, by wykonać do nich. I ze sprawą, słuchajcie, sprawa, mamy takiego chłopaka, choruje na chorobę zagrażającą życiu, ale bardzo chciałby spotkać się z papieżem Franciszkiem, czy coś dałoby się z tym coś zrobić. Nie minęło może 5-6 dni od telefonu z informacją, że mamy zaproszenie na środową audiencję z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra. Oczywiście miejsca były w pierwszym rzędzie na wyciągnięcie ręki od papieża Franciszka. Byliśmy na tej audiencji, po czym papież wyszedł do marzyciela, do jego rodziny.
Marzyciel skąd był?
Marzyciel z Torunia.
Trzymamy kciuki za marzyciela z Torunia, który spotkał się z Franciszkiem, a tobie to spotkanie wyjątkowo utkwiło w pamięci, tak, bo sam iż, też byłeś.
Iż minęło 2 lata, to spotkanie naprawdę utkwiło mi w pamięci ze względu na to, że od poznania marzenia do realizacji niecały miesiąc minął.
Proszę bardzo.
Tylko dzięki temu, że mieliśmy już wcześniej uzbierane fundusze od sponsora, no i udało mi się zadzwonić do tych znajomych, którzy tam mają wtyki w Watykanie. To było 3 miesiące przed Światowymi Dniami Młodzieży, podczas których miliony ludzi przyjeżdżało do Krakowa, żeby chociaż z daleka zobaczyć papieża, a ja miałem możliwość na wyciągnięcie ręki.
Ty miałeś, ale najważniejsze, że miał
marzyciel. I marzyciel, oczywiście. Oczywiście. To było jego marzenie i był w niebo wzięty.
Odsyłamy na stronę Fundacji Mam Marzenie, tam w zakładce Marzycieli Bydgoskich, więcej szczegółów. Mateusz Biedroń, bardzo pięknie dziękuję, trzymamy kciuki za wszystkich marzycieli.
I love him.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Jest pionierką coachingu w Polsce, ekspertką relacji, autorką książek. Agnieszka Przybysz była niedawno naszym gościem w magazynie literackim Od deski do deski. Opowiadała o swojej najnowszej książce Kobieca moc. Dziś Agnieszka Przybysz o sile kobiet i o coachingu.
Przejdźmy trochę do skromności. Rzeczywiście jako pionierka coachingu w Polsce wprowadzałam tę dyscyplinę. Śmieję się dzisiaj, że przywiozłam ją wiele lat temu w walizce z Ameryki, ponieważ to tam zetknęłam się po raz pierwszy z określeniem coaching w 2000 roku, kiedy mój kolega z Francji, który otwierał swoją działalność, swój biznes coachingowy, zaczynał tam działalność i prosił mnie też o pomoc, żebym mu pomogła w Polsce przeprowadzić sesje coachingowe dla bardzo dużej firmy z branży telekomunikacyjnej. I tak też dowiedziałam się, że to, co robi on, obserwując po prostu moje rozmowy z ludźmi, mówi: och, to jest coaching, i zaprosił mnie na górę po schodkach, mówi: chodź do pokoju, to ci pokażę, co to jest. No i ja poszłam z nim do pokoju, zaczął mi rozkładać różnego rodzaju karty motywacyjne, opowiadać o tym, jakie ma plany tutaj, i jaki ma kontrakt podpisany w Polsce. No i tak dowiedziałam się, że to, co robię w sposób naturalny w sferach tak zwanych życiowych, a potem też w sferach zawodowych, ten sposób rozmowy z osobami, to jest coaching. Coaching, mówiąc krótko, to jest forma rozwoju osobistego w różnych dziedzinach, w różnych sferach życia człowieka, ale to może dotyczyć zarówno życia osobistego, czyli relacji, tak jak ja to piszę w metodzie Przyciągnij miłość, może to dotyczyć zdrowia, może dotyczyć spraw zawodowych, może dotyczyć biznesu, a także wielu, wielu innych bardzo wąskich dziedzin. Niemniej jednak coaching, mówiąc ogólnie, to jest forma, metoda rozwoju osobistego w różnych dziedzinach życia, która ma za zadanie poprawić jakość twojego życia i odkryć ten pełen potencjał w tobie.
Na ile ten coaching stoi blisko hasła pomoc?
On stoi blisko hasła pomoc, stoi bardziej, powiedziałabym, bliżej hasła wsparcie. Pomoc, można komuś udzielić pomoc w ramach rodziny, prawda? I niekoniecznie może to się nazywać coachingiem, tak?
Tak,
pomoc
jest.
Może być też takim działaniem, które mówi nam o tym, że robimy coś za kogoś, tak? Czyli różnego rodzaju przysługi. To też jest pomoc, prawda? Nie mylmy tutaj słowa przysługę, czy robienie czegoś za kogoś, tak? Wyręczanie go z jakiejś aktywności, z jakichś działań, z szukania pracy, z szukania kontraktów, czy też zajęcia się swoimi relacjami, swoim życiem osobistym. Nie mylmy tej pomocy w tym aspekcie z pomocą, jaką udziela komuś profesjonalny coach. Tak, bo coaching polega na odkrywaniu tego, co już jest w tobie, mówiąc tutaj prosto do naszych słuchaczy, słuchaczek. Coaching odkrywa to, co jest w tobie, czyli znajduje to, co już w tobie jest, jakieś ukryte pokłady, i to się nazywa coachingiem, tak? W odróżnieniu od mentoringu, kiedy mentor z kolei, ponieważ ja te dwie funkcje pełnię w jednym, w wielu dziedzinach biznesowych chociażby. Także mentor z kolei daje wskazówki, tak? Czyli może być, czasami się spotykamy z tak zwanym miksem, tak? Czyli połączenie coachingu z różnymi innymi dziedzinami.
I tak się zastanawiam, jakie cechy w sobie trzeba mieć, a jakich trzeba się wyuczyć, żeby wykonywać zawód, który pani wykonuje dzisiaj. Zawody właściwie. Bo część, podejrzewam, cech miała pani zawsze w sobie. Takie umiejętności nawiązywania współpracy z innymi, rozmowy. W ogóle chyba lubienie ludzi, prawda? Bo trzeba lubić ludzi, żeby takie spotkanie, jakie pani z ludźmi prowadzi, przeprowadzać. Więc jakie cechy w sobie trzeba mieć, a jakich jednak przez lata musiała się pani też sama nauczyć albo w sobie rozwinąć?
Ja myślę, że są dwa rodzaje, czy też dwie kategorie coachów. I jedni to są ci, którzy mają ten dar, powiedziałabym, od urodzenia, tak? Tę umiejętność, tak jak pani to powiedziała, w moim przypadku było to coś naturalnego. Od dawna, jeszcze jak byłam nastolatką w liceum, przychodziły do mnie koleżanki i zwierzały mi się, opowiadały mi o swoich sprawach. Ja często słuchałam, czyli moja rola polegała na słuchaniu, wyciąganiu wniosków i naprowadzają na jakieś kroki, na jakieś rozwiązania, tak? To mi przychodziło z łatwością, prawda? Dosyć często się spotykam z taką sytuacją, że ktoś, kto mnie spotyka pierwszy raz, w ciągu pierwszych 5 minut powie mi niemalże wszystko, te wszystkie najważniejsze rzeczy, ze swojego życia, tak? Czy otwierając się, praktycznie nie znając mnie w ogóle, prawda? Po słowie dzień dobry, witam i tak dalej. Więc to jest jakaś taka naturalna rzecz, którą w momencie, kiedy spotykam się z człowiekiem, on otwiera się przede mną praktycznie od razu, tak? Miałam taką sytuację, dawno nie widziałam mojej pani od polskiego i kiedyś spotkałyśmy się przez przypadek zupełnie w sklepie, nieplanowana rzecz. W ciągu 5 minut opowiedziała mi, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat w jej życiu i że bardzo się cieszę, że piszę książki, bo zawsze byłam świetna z polskiego, a się zdziwiła, mówię, jak pani to pamięta? Mówię, przecież tylu uczniów miała pani przez te wiele, wiele lat, a minęło już kilkadziesiąt lat od tego momentu. To jest taka rzecz, którą albo ktoś ma w sobie pewne cechy, albo musi się ich wyuczyć, tak?
Pani Agnieszko, ja mam jeszcze pytanie, bo bardzo ciekawie ma pani skonstruowaną swoją stronę internetową. Czy to też jest takie miejsce, gdzie czytelniczki, kobiety mogą się z panią spotkać, mogą się z panią podzielić swoimi wątpliwościami, swoimi troskami? Agnieszka Przybysz.com.
Tak, tam rzeczywiście można podzielić się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami, można się z nami skontaktować, można skorzystać z prezentów, chociażby pobrać 10 kobiecych mocy, by mieć życie, które pokochasz. W pigułce tak zwany checklist, tak to nazwałam, taką krótką listę. Mhm. Można sięgnąć, wkrótce będzie po fragment książki Kobieca Moc, a także po inne prezenty, które są do dyspozycji, audycje też.
Nad czym pani teraz pracuje?
Teraz delektuję się, ponieważ kocham radio, to jest jedno z moich ulubionych mediów, tak mogę nazwać. Kocham radio, kocham mikrofon, kocham takie rozmowy właśnie. I to mi daje takie poczucie, że realizuję swoją misję, aby dotrzeć do miliona kobiet z pasją i aby one odkryły w sobie pełen potencjał, pełną moc i realizowały ją w życiu, bo wtedy świat będzie znacznie lepszym miejscem. Od kobiet tak wiele zależy w tym czasie i w najbliższych latach, że kobiety są sednem tego świata, powiem tutaj. To od nich będzie wiele zależało. Dlatego zachęcam cię, aktywuj swoją moc, słuchaczko, czytelniczko, pełną moc, ponieważ od ciebie bardzo wiele zależy.
Powiedziała Agnieszka Przybysz, autorka Kobiecej Mocy, mistrzyni coachingu.
To the seas, I can make a
cyklu Tacy Sami dziś Monika Kaczyńska i jej gość.
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
Za nami Igrzyska Paraolimpijskie w Korei Południowej. Rywalizacja w Pjongczangu trwała od 9 do 18 marca. Podczas imprezy było do zdobycia 80 kompletów medali w 6 dyscyplinach. Narciarstwie alpejskim i biegowym, biatlonie, parasnowboardzie, hokeju na sledżach i karlingu na wózkach. Polacy wystąpili w 4 dyscyplinach. Biegach narciarskich, biatlonie, narciarstwie alpejskim i parasnowboardzie. Jedyny medal dla Polski zdobył Igor Sikorski, który sięgnął po brąz w alpejskim slalomie gigancie w pozycji siedzącej.
Bardzo się cieszę z tego, że wywalczyłem ten medal dla Polski. Poczułem też ogromne wsparcie kibiców w tym czasie i teraz wiem, że nie walczę o medale tylko dla siebie, tylko również dla was, dla kibiców, dla Polski. Jest to wspaniałe uczucie zdobyć medal na tak wielkiej imprezie. I tutaj chciałbym też podziękować właśnie Ministerstwu Sportu, PFRON-owi, Polskiemu Komitetu Paraolimpijskiemu za wsparcie, bo to oni finansują przygotowania kadry paraolimpijskiej, której jestem członkiem, więc za to serdecznie dziękuję. I faktycznie kilka lat temu jeszcze nikt nie wierzył w to, że w sportach zimowych, w narciarstwie alpejskim możemy zdobyć ten medal. Także mimo właśnie różnych przeciwności walczyłem o to, żeby przygotować się jak najlepiej. No i cieszę się, że udało się osiągnąć ten sukces.
Prezes Polskiego Związku Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga powiedział na lotnisku w Warszawie.
To, że udało się nam wywalczyć ten medal upragniony i odczynić to, co nie udało się zrobić w Soczi, gdzie wróciliśmy wówczas bez żadnego krążka paraolimpijskiego, to niezwykła rzecz. Pokazaliśmy, że możemy rywalizować w sportach alpejskich, że możemy bardzo dobrze też występować w narciarstwie biegowym. Cieszę się bardzo z tego, że udało się nam pokonać światowe potęgi w tych sportach, bo to wielki sukces, to wielki sukces. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym partnerom.
Klasyfikację medalową wygrali Amerykanie, którzy zdobyli 36 krążków. A ze mną w studiu jest Seweryn Smorga z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu i Stowarzyszenia Alfa Sport Toruń. Powiedz, czy ty śledziłeś te zmagania?
Tak, jest to coś pasjonującego, coś, co mnie interesuje. Zresztą no, siłą rzeczy interesuję się tym. Prowadzimy stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych, które zajmuje się sportem, więc siłą rzeczy muszę to śledzić.
Kibicowałeś, dopingowałeś komuś szczególnie?
Cały ten ruch jest pasjonujący i dla mnie to są herosi. My robimy to w taki sposób zabawowy, bardziej rekreacyjny. To nie da się w żaden sposób porównać. To są gladiatorzy, do których nam jeszcze daleko.
Jeden medal. Lepiej niż 4 lata temu na poprzedniej olimpiadzie. To twoim zdaniem dobry wynik?
My nie jesteśmy w ogóle, jeżeli chodzi o sporty zimowe, jakimś mocarstwem, więc biorąc to pod uwagę, no trzeba się cieszyć z tego. Myślę, że to też kwestia zaplecza, kwestia możliwości sportowych, kwestia organizacyjnych rzeczy. No nie możemy się porównywać z innymi państwami. U nas to w dalszym ciągu troszeczkę raczkuje, tak?
Ale może to być chyba ta paraolimpiada i ten udział naszych sportowców dobrym sygnałem dla innych osób niepełnosprawnych, że niemożliwe nie istnieje.
Absolutnie. Oni tą granicę przekraczają każdego dnia i myślę, że rzeczywiście mam nadzieję, że stali się takim przykładem. Zresztą no, jestem pewny, że są przykładem dla nas, dla osób niepełnosprawnych.
No ale przed nami impreza bliżej nas, bo w Toruniu, już w maju, toruńska olimpiada osób niepełnosprawnych. I można się już na tę imprezę zapisywać.
Tak, 19 maja organizujemy już po raz 7 taką Toruńską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych. Ona toruńska jest tylko z nazwy, bo rzeczywiście wszystkie miasta praktycznie z województwa kujawsko-pomorskiego już do nas dzwonią z zapytaniem, czy można się zapisywać. Tak, można się zapisywać. Po 7 latach działalności stowarzyszenia mamy swoją stronę internetową. Jestem z niej bardzo, bardzo dumny, chociaż jeszcze rzeczywiście no, troszeczkę potrwa, zanim to wszystko będzie dopieszczone. W każdym razie niepełnosprawni.toruń.pl to jest to miejsce, w którym te wszystkie rzeczy związane z naszą działalnością, z działalnością sekcji, z działalnością Olimpiady Osób Niepełnosprawnych no, są.
Kto w takim razie może się zgłaszać?
Bez względu na stopień, rodzaj niepełnosprawności, każdy, kto ma czas 19 się pobawić, nawet jeżeli nie czuje się na siłach sportowo, to chociażby pokibicować albo posłuchać dobrej muzyki, bo udało nam się skontaktować z Sarą Pach, która będzie na Błoniach Nadwiślańskich tutaj przy sportowej przystani wodnej nam śpiewać.
W jakich dyscyplinach zawodnicy będą konkurować?
Kilkanaście dyscyplin sportowych, także każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. No wiadomo, króluje lekkoatletyka i naszym centrum tutaj jest stadion miejski, czyli wieślarstwo stacjonarne, rowery, ale też promujemy inny sport, czyli będzie pływanie, będą kręgle, będzie bilard, będzie piłka nożna, wiele, wiele, wiele dyscyplin.
Tak jak wspominałeś, nie trzeba być zawodowcem, można być takim początkującym sportowcem i spróbować swoich sił.
Tak, próbujemy tych kanapowców wyciągać z domu i no, promować ten sport, pokazywać im, że warto, że trzeba, że należy. No i ja serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i czują się na siłach rzeczywiście, żeby czynnie uprawiali ten sport. U nas jest 5 takich możliwości, to są sporty siłowe, to jest lekkoatletyka, to jest piłka nożna, to jest pływanie i tenis stołowy, czyli rzeczywiście no, promujemy też kwestie związane z tym, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu dysponuje no właściwie taką szeroką bazą do uprawiania każdej dyscypliny sportu.
A przedział wiekowy jeszcze powiedz, jaki tutaj jest?
Od 0 do 101 tak naprawdę. Ostatnio naszym najmłodszym zawodnikiem była dziewczynka, która miała 5 lat, a najstarszy zawodnik nasz olimpiadowy miał 72. Także to jest no, coś, co mi się nie mieści w głowie, bo rzeczywiście no, nie wiem, czy ja bym miał tyle samozaparcia, żeby w wieku 72 lat jeszcze biegać na bieżni, rzeczywiście no coś niesamowitego. Oby tylko pogoda dopisała, zawsze pogoda jest. Pogoda ducha też wśród zawodników funkcjonuje, więc myślę, że damy radę.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje. Porady prawne. Historie ludzi niepełnosprawnych. Ich opiekunów. Tacy sami.
I cyklem Tacy Sami kończymy piątkowe wydanie magazynu Radiowy Klub Rodzica. W przyszłym tygodniu Tomasz Kazimierski, Bogumiła Wresiło. Do usłyszenia.
Ja rozkładam bezlitośnie ręce. Mam ranę na wylot ranę mam. Ktoś chwyta mnie za ramię, marszczę czoło, idę dalej sam. Aha. Trzymam kurczowo bebechy, układam je niezdarnie. Przecieram zmęczone oczy, widzę coraz marniej. Podpieram się o ścianę, którą dawno pokrył brud kurz. Padam, podnoszę się, idę, proszę przestań już. Już nie mogę dłużej, to boli rani na wylot, nie jak żyletka. Uleciała rozmowa przyjemna i lekka. Na wylot mnie rani pani, niech pani ma litość. Już nie chcę, nie mogę słuchać dłużej. Ja chcę rozpłynąć się po ścianach, powrócić niewidziany, powrócić drogą na skrót. I rozejść się po kątach jak smród. Jak smród, jak smród. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Słowa tną jak co, ubierają w boku. Słowa tną jak co, ubierają w boku. W przedmieście Nowy Świat. Aha. Przedzieram się przez tłum ludzi, ty idzie za mną.
krok w krok, ja bok ty bok. Dziurę na wylot mnie już znasz. Patrzysz się na mnie z politowaniem, zacząłeś to sam, więc masz co masz. Ktoś pada na mnie, śmieje mi się prosto w twarz. Jestem trafiony, trafiony pociskiem, który wyleciał od tak niechcący prosto z twoich ust. Patrzyłem ci w oczy, prosząc o spokój, kiedy ty pociągnęłaś za spód na wylot. Wkładam rękę gdzieś w okolicach brzucha i drapię się po plecach. Pochylam się i zerkam przez dziurę na świat. Budowany przeze mnie przez parę ładnych lat. Znasz mnie na wylot, więc wiesz jak dotknąć mnie od środka i ścisnąć za bebechy. Nie mów nic, rozpójmy się w fotelu, topmy tam duże małe grzechy. Ja nawlekam nitkę na igłę, by zszyć ciągle świeżą ranę. Na wylot dziurę, trzymam się kurczowo ściany, obwiązuję ranę sznurem.
Obwiązuję ranę sznurem.
Obwiązuję ranę sznurem.
Obwiązuję ranę sznurem. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Mam ranę na wylot ranę mam. Słowa tną jak dołu, uwierają w boku. Słowa tną jak dołu, uwierają w boku.